Proszę Państwa, no cóż, taki mamy poranek, że co rusz to nowe i ciekawe kwestie. I Państwo jesteście tak targani między Chinami, Libanem, a naszymi krajowymi sprawami. Wracamy na krajowe podwórko, co wcale nie znaczy, że będzie mniej interesująco, bo pamiętacie Państwo taki film Gangsterzy i filantropii? No właśnie, tylko że w klimacie niekomediowym będziemy rozmawiać z posłem Januszem Szewczakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, no gangsterzy i filantropii. Gangsterzy nie byli filantropami, ale filantropijnie jakby wspomagali polityków.
No tak, tak, pojawiają się takie sensacyjne informacje byłego skruszonego gangstera masy. W tych książkach pana redaktora Sumlińskiego, no tam padają konkretne nazwiska przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, a wcześniej KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, gdzie ci panowie wymieniają pana Tuska i pana Lewandowskiego, pana Bieleckiego, że przychodzili ponoć na 18 piętro Mariota, gdzie urzędowało towarzystwo pana Kubiaka, czyli jednej strony tych oficerów WSI, a drugiej strony Pruszkowa. Tak, i że przychodzili po pieniądze
Kubiak,
nawet.
Batak, Foz, tak, zarząd drugiego sztabu generalnego.
Tak jest. I że przychodzili tam po pieniądze. No to jest wiadomość absolutnie dla mnie sensacyjna, rewelacyjna.
Czyli kongres lewych dochodów, jak nazywano.
Tak mówiło się, tak.
KLD. Mm-hmm. Brał sobie pieniążki od bandziorów.
Tak, mało tego. Tam pojawia się wątek również takich powiązania tego z prywatyzacją. To pierwszych lat, początku lat 90. Ja pamiętam taką historię prywatyzacyjną, gdzie ostro protestowałem, domagałem się wyjaśnień, ba, 20 parę lat temu, dotyczącą warszawskiego Polkoloru, którą to prywatyzował pan minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski z Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Niewinny odrodzenia.
Tak, specjalista odradzenia rządowi, obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, jak należy postępować w gospodarce, jak się troszczyć o mienie państwowe. Otóż on prywatyzował wtedy ten warszawski Polkolor na rzecz właśnie Wiktora Kubiaka.
Mówiąc krótko, kapusia wojskowego.
Tak, który zresztą miał bardzo dobre relacje, jak sam Masa potwierdza, z gangsterami z Pruszkowa.
Którzy też przecież nie byli tacy niezależni.
No tak. No,
postrzelać sobie mogli, ale już interesy nie, musieli robić pod
jasne,
kontrolą.
Jasne, jasne. To mafia Trzepakowa nie mogła się równać z tamtą mafią, to bez dwóch zdań. Natomiast jeśli w przestrzeni publicznej padają tak poważne oskarżenia, to wydaje się, że ci ludzie powinni zabrać głos, powinni po opinii publicznej
nie,
wytłumaczyć, czy to
się,
prawda.
Że też pada, nic się nie dzieje.
Czy to prawda, czy nieprawda, jakie były ale te relacje, prawda?
Pamięta pan poseł, jak Andrzej Leper kiedyś na sejmowej mównicy bardzo konkretnie, z kwitów zresztą, które otrzymał od pewnego wywiadu, opowiadał o tym, że polityk X wziął tyle, polityk Y tyle i tak dalej, i tak dalej. Pan Borowski, przerażony i trupio blady, krzyczał: pan poseł zdaje sobie sprawę z tego, co pan mówi. I pan poseł Leper, świętej pamięci, mówi: tak, tak, zdaję sobie sprawę i będę mówił dalej. I mówił. Pamięta pan to słynne
tak,
wystąpienie?
Tak, pamiętam to i znam tą historię od tamtych czasów. Pan Leper, zdaje się, chciał jeszcze przed swoją śmiercią ujawnić więcej tych tajemnic. To jest rzecz, jak to mówi pan Schetyna, rzecz niespotykana w europejskich demokracjach. Oczywiście mówię o zarzutach dla swojego przewodniczącego, pana, wiceprzewodniczącego, pana Gawłowskiego.
Pana Gawłowskiego, który przecież za niewinność został aresztowany.
Tak,
na
no tam
trzy
zarzuty korupcyjne, 300 tysięcy zarzutów, to jest, prawda, dla Platformy.
Grosze.
Dla Platforma, prawda. Tam, no, chociaż oni, jak widać, po zegarek się schylali.
Natomiast, jak leżał.
Tak, jak leżał, albo miał przyjść sam do nich.
Oni do zegarków mieli w ogóle taką predylekcję.
Tak jest, tak jest.
Pan Sławomir Nowak lubił zegarki.
Zdecydowanie.
I pan Gawłowski.
Zdecydowanie, ale to moim zdaniem jest rzeczą niesłychaną w współczesnych demokracjach, bo on powiedział, że rzeczą niesłychaną jest aresztować posła, prawda, zatrzymać posła. To jest rzecz niesłychana współczesna. Ja bym panu Schetynie przypomniał, że we Francji niedawno zatrzymano byłego prezydenta Francji w Izraelu.
Nicolas Sarkozy'ego.
Tak, Nicolas Sarkozy'ego. W Izraelu prezydentom Izraela stawia się zarzuty o korupcję,
Netanyahu
premierom, prezydentom o gwałt, o molestowanie.
Tak.
I nie jest to rzecz w demokracjach niespotykana.
Bo to jest niesłychane w demokracji III Rzeczpospolitej, żeby zamknąć jakiegoś polityka.
I to jeszcze posła Platformy
Obywatelskiej. No, kiedyś zamknięto pana Pęczaka, ale to za związki z Dochnalem i to chyba tyle. Afera Starachowicka też tam pozamykano, byłych polityków. A tak to chyba nie zamykano rzeczywiście tych polityków.
No nie, bo to jest, była ta nadzwyczajna kasta ludzi, która też nie bardzo chciała, że tak powiem, się schylić. Owszem, tam tego, co batonik ukradł, czy rower niepełnosprawnego umysłowo, prawda, no to tak. Natomiast to był problem. Ale najwyraźniej pan Schetyna nie zdaje sobie sprawy jednak, jak ta nawet ułomna, bardzo liberalna demokracja w Europie Zachodniej funkcjonuje.
Może pan Schetyna też czuje, że coś mogłoby spaść?
Myślę, że tak, że bardzo się boi. Widać to po twarzy. Wczoraj widziałem oblicze pana Schetyny. Wyglądał, jakby był po jakiejś ciężkiej chorobie.
Bo jak tak pan Gawłowski zacznie
czego mu nie
mówić,
życzymy oczywiście.
Jak pan Gawłowski zacznie mówić, a jak jeszcze schyli się wymiar sprawiedliwości po byłego skarbnika Platformy Obywatelskiej, pana Piskorskiego.
No, przypomnijmy, zarzut ma, wpłynął już wniosek o uchylenie również immunitetu przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, pana Sławomira Neumanna. Zauważam, że ci, którzy mają jakby najwięcej za uszami, to oni najbardziej jakoś tak agresywni są, najbardziej atakują w tej platformie wszystkich dookoła i wszystko, nawet dziennikarzy. Zauważam, że rugają strasznie ci pan, wybitni demokraci.
Pan Wojciech Czuchnowski, znany mi kiedyś z czasu krakowskiego, który pouczał mnie zawsze, bo pracowaliśmy razem w czasie krakowskim, że jestem niedostatecznie lustracyjny, niedostatecznie prawicowy, bo ja zawsze starałem się być rozsądny. On był takim wtedy hunwejbinem lustracji, wielbicielem Antoniego Macierewicza. Aż się nie chce wierzyć, prawda, dzisiaj, kiedy ten sam Wojciech Czuchnowski, chociaż może już fizycznie nieco zmieniony, krzyczy do ministra Macierewicza: jest pan kłamcą, jest pan przestępcą i sądy wolnej Polski pana rozliczą. Ach, to nie ma wolnej Polski, panie pośle.
No i nie ma, rozumiem, wolnych sądów.
A kiedy będzie wolna Polska dla pana Czuchnowskiego?
No myślę, że wtedy, kiedy to pan Czuchnowski będzie osobiście wydawał wyroki.
W kamizelce jakieś kluotwory.
Tak, czy pan Łączewski sędzia, czy pan sędzia Tuleja. No ale wydaje się, że te czasy odchodzą. Na szczęście długo to trwało bardzo. Muszę powiedzieć, że te młyny sprawiedliwości bardzo powoli strasznie mielą. Przecież,
ale ruszyły chyba.
Ale chyba właśnie ruszyły zdecydowanie i miejmy nadzieję, że to wreszcie jakoś... Tak, no widać to ewidentnie.
Ale pan poseł, to ja, bo ja mam już taką pamięć słonia i pamiętam różne rzeczy. Pamiętam prywatyzację Banku Śląskiego. Mm-hmm. Wtedy był pan doradcą walczącego z panem Borowskim, oczywiście niewinnym od urodzenia, Bogdana Pęka.
Tak.
Bogdan Pęk wtedy sławił się tym, że zaczął o prawdę o prywatyzacji Banku Śląskiego walczyć. Przypomnijmy, co to w ogóle było, bo pan Borowski dzisiaj stroi się w piórka moralisty.
No tak zawsze się stroił. Według mnie nie ma do tego żadnych predyspozycji, bo był jednym z właśnie odpowiedzialnych za pierwszą aferę bankową, aferę prywatyzacyjną. To była prywatyzacja Banku Śląskiego 94 rok. Trzeba rzeczywiście przyznać, że pan poseł Bogdan Pęk został wtedy chyba nieopatrznie przez PSL naznaczony na szefa Komisji Przekształceń Własnościowych w Sejmie, tak się to nazywało, i poważnie potraktował swoją rolę.
Okazał się uczciwy.
A, okazał się uczciwy, postanowił po prostu to ewidentny przekręt ujawnić. Pomogła nam w tym też pani Agnieszka Romaszewska, która była wtedy w telewizji. Ona po prostu zrozumiała wagę też tego problemu. Zostało to nagłośnione. Borowski zaszantażował premiera Pawlaka, że się poda do dymisji i nieopatrznie Pawlak, czy też sprytnie się zgodził, że przyjmie tą dymisję.
Przypomnij, że był ministrem wtedy
finansów. Tak,
odpowiedzialnym
za to. To była w ogóle pierwsza próba takiego dużego przekrętu prywatyzacyjnego, bankowego, bo od 94 roku też przed prywatyzacją, kiedy się zaczęła na dużą skalę prywatyzacja polskich banków, one zostały dodatkowo wywianowane. Proszę sobie powiedzieć, dostarczono im potężną gotówkę. Na dzisiejsze pieniądze byłoby to około 34-40 miliardów złotych, a więc niemałe pieniądze. Nie to ma. Były tak zwane obligacje restrukturyzacyjne i one po prostu dokapitalizowały te banki, one zaczęły natychmiast być sprzedawane. Tam była wielka afera, tam była gra służb, tam były akcje dla wybranych, było na giełdzie pierwszym notowaniu było 13-krotne przebicie tej akcji, po jakiej wybrańcy mogli nabyć pewne
akcje.
Potem
ograbiono wszystkich biednych akcjonariuszy na giełdzie. Właśnie.
Tak jest, no bo 13-krotne przebicie, oni natychmiast sprzedali to, prawda, więc poleciało to znowu w dół i tak.
Pan Borowski nic o tym nie wiedział.
Nie, nikt w ogóle nic nie wiedział. Była tak zwana słynna lista pęka się nazywała, czyli to, co próbowaliśmy dotrzeć, żeby zobaczyć, kto był na liście tych wybrańców, ale niestety nie ujawniono nam tej listy. Myślę, że ówczesne służby bardzo dobrze kontrolowały tą całą historię. Były wyroki jakieś takie niewielkie skazujące, ale głównie na urzędników banku. O ile pamiętam, pan prezes Rajczyk był również wówczas wśród tych oskarżonych, ale wielu większe głowy nie spadły oczywiście. I to się stało takim później zaczynem do kolejnych podobnych prywatyzacji.
A pan Borowski dzisiaj uśmiecha się i poucza, i moralizuje.
No tak, bo ja powiem tak, ja hoduję takiej zasadzie, że nie może być tak, że bezkarność po prostu rozuchwala złoczyńców. Jeśli nie ma kary, to nie ma miary po prostu. I to byśmy ćwiczyli przecież od 1994 roku przy wielu, wielu istotnych prywatyzacjach, gdzie po prostu, proszę sobie wyobrazić, że w sprawie prywatyzacji krakowskiej firm panu pewno znanych Techma i Krakchemia.
Tak, pan Lewandowski.
No właśnie, pan Lewandowski z kolegami z KLD sprzedawał.
Z panem Gocmanem.
Tak, tak. Ja jeździłem 10 lat do Krakowa jako świadek oskarżenia. 10 lat mnie po prostu szargano, żebym przyjeżdżał, bo pan Lewandowski miał z reguły immunitet i nie stawiał się na procesach. No i był problem, dlatego że te wszystkie przekręty i tak dalej były mało ważne, tylko w tej sprawie popełniono jeszcze jedną bezczelność, mianowicie antydatowano umowę. I to było trudne do przeskoczenia. Okay. Był tam jeden uparty prokurator, który nie chciał odpuścić tej sprawy. 10 lat trwała ta sprawa. Oczywiście później umorzono tam, czy tam z racji przedawnienia. Bodajże pan Lewandowski oczywiście był niewinny, bo był eurodeputowanym, raz posłem, raz i tak dalej. Więc w tej prywatyzacji, jakbyśmy tam zaczęli grzebać, to tak i powiedział, ja to nazywam tak, że właściwie ojcem wszystkich tych afer, takim padre padrone był jednak Donald Tusk. On był jednak mózgiem tego wszystkiego. On dawał te zielone światło, jak mówi prezes NIK-u, zieloną rękę, prawda? Przy kolejnych prywatyzacjach, nawet współczesnych. Przypomnijmy, sprawa Ciechu jest do dzisiaj, prywatyzacja
ale
trwa, tak postępowanie.
Ale progenitura pana doktora Kulczyka no, chętnie by się wyzbyła już tych akcji po cichu.
Być może, dlatego, że przecież część majątku już sprzedali.
Tak.
No jest, ja sobie też zadaję czasami to pytanie, czy ten majątek tak do końca na pewno był własnością pana doktora Jana Kulczyka, czy też była to pewna forma jakiegoś, no, słupa się mówi, czy też współudziałowca, współwłaściciela, czy jeszcze byli cisi wspólnicy, no, tu można by się zastanawiać.
No tak, ale ponieważ jestem również złośliwy, to wspomnę, że do Krajowej Rady Radiofonii pan prezydent Andrzej Duda desygnował przyjaciela Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pana Andrzeja Sabatowskiego z Krakowa. On jest teraz w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a wtedy w Kongresie Liberalno-Demokratycznym.
No tak, ja zaobserwuję to, że coraz większa liczba tych ludzi, którzy byli, nie wiem, w komitetach wyborczych pana Komorowskiego, awansuje na poważne stanowiska. No może dlatego dla niektórych pryncypialnych jest zasadniczych, którzy uważają, że no jednak zdaje się ani pan, ani ja nie byliśmy w komitecie, prawda?
Nie.
Poparcia pana, pana prezydenta Komorowskiego, a więc
w KLD nie byliśmy.
No w Unii Wolności na pewno.
W Unii Wolności też nie byliśmy.
Także to jest dziwne. To też myślę, że pytają mnie to czasami wyborcy właśnie na jakichś spotkaniach, jak to jest, że tam ktoś to tam się tak afiszował, strasznie popierał tą platformę. No jednak to wymagało, przecież było się jednak w całkowitym marginesie, nie było szansy na jakąkolwiek karierę, na przykład w systemie finansowym, bankowym, nie miałem szansy na żadną karierę.
Ale pan poseł też teraz jakiejś przesadnej kariery nie robi.
No tak, jestem poseł szary, ale wie pan, ja myślę, że fakt posiadania pewnych poglądów, których się człowiek stara trzymać.
I wiedzy
może nie eliminuje, bym powiedział, szansy na, nie powinien eliminować posługiwania się rozumem.
Ale nie zachowania... został pan przewodniczącym Komisji Finansów Sejmowych.
Nie zostałem, tak miałem być, ale nie zostałem.
Dlaczego?
Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, no to jest bardzo poważna komisja. Na świecie taki przewodniczący Komisji Finansów, nie wiem, budżetu w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, to jest figura nieprawdopodobna. I każde jego słowo powinno mieć wielką wagę. U nas politycy mają to do siebie, że niezwykle dużo mówią, bardzo chętnie, często, prawda?
Ale nie na temat.
To jest też, jak najbardziej podzielam ten pogląd, ale też jakby nie cenione jest to, ta wartość tej wypowiedzi, prawda? Jednego dnia to, drugiego dnia może powiedzieć co innego, a jednak no, czasami słowo znaczy takiej strukturze jak Komisja Finansów Publicznych, prawda, powinna znaczyć pieniądze, czyli dużo powinna znaczyć.
A kto jest przewodniczącym Komisji Finansów?
Przewodniczącym jest obecnie pan poseł Andrzej Szlachta z Podkarpacia. Być może będą jakieś jeszcze zmiany, no zobaczymy. W każdym bądź razie to jest trochę tak, że ja mówię zawsze, rząd może być technokratyczny, rząd może być coraz bardziej techniczny, profesjonalny i tak dalej, ale odpowiedzialność polityczna spada na większość parlamentarną, na ugrupowanie rządzące. Niedobrze jest, kiedy za bardzo jakby te dwa byty sobie troszkę tak każdy sobie, prawda? Bo ta współpraca to powinna być bardzo, bardzo intensywna i dobra, tak? No bo czasami widzimy w tych pracach, że no powiedzmy delikatnie, przecinek nie jest w tym miejscu, co trzeba i warto by gdzie indziej.
Czasopisma, tak.
No tak, ale to może tu aż tak daleko nie. Staramy się, bo tu myślę, że taka jakaś uczciwość ewidentnie tutaj jest, to nie ma dwóch zdań. Natomiast wydaje się, że no czasami można popełnić błąd zupełnie niechcący. My mamy takie dyrektywy, ja miałem ostatnio dwie dyrektywy unijne o instrumentach finansowych swojej podkomisji i usługach płatniczych, z których łącznie z załącznikami akt prawny liczy 1300 stron. 1300 stron.
Daj Boże zdrowie.
To przeczytać jest, tak, przeczytać jest ciężko, a zrozumieć to wszystko, później zobaczyć, czy w tym unijnej dyrektywie nie kryje się jakiś podstępny zapis dla nas, dla naszego rynku.
Ale to tak samo jak z tymi portalami globalnymi, Facebookiem, YouTube'em, też się podpisuję, że tak, przeczytałem regulamin, przecież nikt nie czyta tych regulaminów, potem dopiero pułapki, gdy anonimowy administrator zaczyna cenzurować przeważnie prawicowe treści. Nasze grono się powiększyło, bo przypominam, że rozmawiamy z panem posłem Januszem Szewczakiem z Prawa i Sprawiedliwości, ale przybył do nas pan Adam Zieliński, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. No i informacja uzupełniająca. Ten słynny wujek rodziny Walców, o którym rozmawialiśmy z Wojciechem Biedroniem, zmarł w 1999 roku. I to dowiedzieliśmy się z przesłuchania Marka Mosakowskiego przed tą komisją. Czy panie Adamie, czytał już tekst sieci?
Tak jest. Ja chciałem tylko uzupełnić, że te informacje rzeczywiście, wczoraj było przesłuchanie pana Marka Mosakowskiego, ale te informacje mamy już z przesłuchań z grudnia z Noakowskiego, 16 z dokumentów tej sprawy. Wujek pana Walca zmarł rzeczywiście pod koniec lat 90. Ciotka wujka pana Walca, czyli żona tego wujka opisywanego w tym artykule, zmarła już w XXI wieku.
To panie pośle, to koszmarna postać. Czytał pan ten tekst,
tak.
Ten Kępski, który pił z gestapowcami, dostarczał drewno na różne inwestycje gestapowsko-esesmańskie, a potem znakomicie się ułożył z bezpieką stalinowską i dalej sobie dobrze żył. Zmarł w 99 roku, nieniepokojony, i zostawił w spadku rodzinie tą kamienicę.
No i pani profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Walc, bardzo osoba, bardzo o takich chrześcijańskich korzeniach, podkreślam, taka wierząca, bardzo katoliczka, prawdziwa.
Ruch odnowy w Duchu Świętym.
Tak. Jakoś jej to wszystko nie wadziło. Przecież człowiek przy takich tych zbrodniach tamtych czasów chciałby się nawet, powiem szczerze, trzymać z dala od tego wszystkiego, bo to widać, że tam może być jakieś jądro ciemności.
Do zarobienia milionik czy więcej?
Ja myślę, że ta pani zarabiała miliony bez tego.
Ale
to bardzo zamożna osoba.
Milionik.
Pani Grunkiej była w banku, za Europejskim Banku chyba Odbudowy i Rozwoju, tak była prezesem NBP. Powiem tylko jedno zdanie o historii z panią, ponieważ ja wspólnie pracowałem na Wydziale Prawa przez wiele lat, panią Gronkiewicz-Walc jako młody asystent. Tam była jeszcze pani Krystyna Pawłowicz, to był jeden instytut. Tak. I pamiętam, że pani prezes Gronkiewicz obiecała mi funkcję wiceprezesa NBP, ponieważ jej prosiła o pomoc w przygotowaniu, żeby przejść przez Sejm, komisję sejmową. Ja jej pomagałem w kwestiach ekonomicznych. No i powiedziała, to ja cię zrobię tym wiceprezesem. Ja powiedziałem, no okej, okay, dobra, taki asystent zostanie wiceprezesem. Boże, jaka to kariera. No i jak została już tym prezesem i poszedłem na pierwsze spotkanie, no to powiedziała mi w drzwiach, że no niestety nie może mnie zrobić tym wiceprezesem, ponieważ koledzy z Unii Wolności ma tu telefony i inne głosy, żeby jednak mnie nie robić żadnym prezesem, ponieważ ja mam wątpliwości co do prywatyzacji sektora bankowego w Polsce, to może lepiej nie. No więc nawet w takich relacjach osobistych to pokazuje, prawda, jaka to jest osobowość.
Ale pani Grynkiewicz-Waltz, jak mówią złośliwi, była wynalazkiem pana profesora Falandysza.
Tak jest. I pana Wachowskiego.
Tak, wspólnie. Ale dlaczego akurat pani Grąkiewicz-Waltz? Bo tam różne anegdoty.
No może dlatego, że się nie znała w ogóle na systemie bankowym. Zajmowała się administracją, zarządzaniem. Była w dobrych relacjach z panem Wałęsą również.
Więc no była w partii Wiktoria nawet.
Tak, tak naprawdę. Kto inny, jeden z wiceprezesów kierował tym Narodowym Bankiem Polskim, prawda, wówczas. Ja się obawiam, tylko przepraszam, bo to pan teraz, ale ostatnie słowo obiecuję.
Ale to tak już dobrze sobie przypomnieć korzenie.
Ja się tylko obawiam tego, że jeśli pani prezydent Grąkiewicz-Waltz nie zdawała sobie sprawy, że u niej w ratuszu działa zorganizowana grupa przestępcza, że tak wygląda ta złodziejska, mafijna prywatyzacja, to jak to wyglądało w Narodowym Banku Polskim w początku lat 90., kiedy ona była prezesem? No istnieje obawa, że również mogła być nie tyle, prawda, bystra.
Nie wiem, czy będziemy mogli zasnąć, jeżeli będziemy sobie to wyobrażali, prawda mówiąc.
No właśnie, pan to teraz ma na bieżąco, więc jakby tak. Ja taką miałem kiedyś obawę, ale wtedy nie było tej mafijnej historii, a pokazując to pokazuje, że ona może i tam nie była aż taka spostrzegawcza. No.
No, pan Wachowski zawsze miał nosa do ludzi. On to zawsze wynalazł kogoś.
No i do pieniędzy też chyba.
Do pieniędzy. Jeszcze pan Falandysz do tego z takim uśmiechem profesorskim, pewnym politowania. No tak, ale nie bądźmy złośliwi. Sejmowa Komisja do Spraw Reprywatyzacji Warszawskiej. Co nowego? Bo tam coraz bardziej
wczoraj,
pachnie służbami.
Wczoraj było 13 godzin przesłuchania. Skończyliśmy koło godziny 22, ponieważ pan Marek Mosakowski zaczął mówić. Chcieliśmy skorzystać z tej okazji. Okazuje się, że pan Marek Mosakowski porównuje swój biznes do Totolotka. Tak powiedział wprost podczas przesłuchań, że jego zdaniem on kupował niejako kupony na takiej loterii za 5, 10, 100 zł. No a czasem się z tego nic nie udawało, a czasem udawało się pozyskać z tego kilkadziesiąt milionów złotych.
Udało się wyrwać, to się wyrwało, a jak się
tak jest. No i teraz problem polega na tym, że to był taki totolotek niereglamentowany de facto przez państwo, a po drugie dla wybranych, bo już na pytanie skąd miał wiedzę o tym, gdzie kupować te kupony na tym totolotku, to pan Mosakowski nie jest w stanie podać żadnych szczegółów. Czasem opowiada, że ma jakichś znajomych i ciocie, natomiast ciężko jest uwierzyć, że kupił kupony do ponad 50-60 nieruchomości w samej Warszawie.
Czy stawiała pasjansa może?
No oczywiście tak jest. I pan Marek Mosakowski pokupował kilkadziesiąt nieruchomości. My na razie znaleźliśmy 50 parę nieruchomości, a jesteśmy przekonani, że to nie jest koniec w całej Warszawie. Tutaj nie ma żadnej logiki geograficznej.
Że ostatnio rozmawiałem z kilkoma radnymi praskimi i wskazują mi kolejną kamienicę. Jagiellońska bodaj 29.
I pan Marek Mosakowski przy Jagiellońskiej ma już na pewno jeden kupon obstawiony.
Także... To prawie jak prezydent Wałęsa, też to Totolotka wygrywa.
I tam są jakieś podrobione podpisy i różne inne rzeczy, ale to będziemy wiedzieć niedługo.
Dodajmy,
się komisji to prześlemy.
Dodajmy, bo to bardzo chętnie, dodajmy, że pan Marek Mosakowski to jest postać, która założyła w latach 90. Stowarzyszenie Poszkodowani dla poszkodowanych przez dekret Bieruta. I w ten sposób przychodziły do niego głównie starsze osoby, które zaprzyjaźniały się z nim, a następnie na łożu śmierci, bo tak było bardzo często, za 50-100 zł przepisywały mu całe swoje roszczenia do kamienicy w Warszawie, na przykład w centrum przy ulicy Chorzej. Możemy wymieniać adresy za adresami.
Taki troskliwy Samarytanin.
A troskliwy Samarytanin robił w ten sposób, że właśnie kiedy już pozyskał za 50-100 zł ten swój kupon, jak to mogliśmy określić, do połowy kamienicy, czy co do całej kamienicy, następnie przejmował kamienicę o wartości kilkunastu milionów złotych, nigdy to nie były jakieś baraki na obrzeżach Warszawy. Następnie czyścił...
Baraki to budował pan Kępski. Wuj.
Tak, wuj. To nawet w kilku aspektach. To zawsze możemy wrócić do pana wuja, ale jakby pan Mosakowski czyścił następnie, brutalnie czyścił kamienice z lokatorów. Robił to, miał taki modus operandi, że bardzo często wprowadzał swojego znajomego do kamienicy, który zamieszkiwał tam na stałe, tylko po to, żeby utrudniać życie lokatorom. Miał tutaj dwóch, trzech takich gagatków, którzy zamieszkiwali, nagle urządzali gigantyczne imprezy, dobijanie się do mieszkańców, przepychanki na klatkach, wyłączanie mediów,
Tydzień piromana.
Podpalanie, ognisko na podwórku, wysypisko śmieci na klatce schodowej, padłe zwierzęta i gołębie chociażby w przypadku wczorajszego adresu na podwórku, klatce i na strychu, smród, zagrożenie biologiczne, co stwierdza sanepid. I tak mamy w wielu adresach, którymi zaopiekował się pan Mosakowski.
No to są przestępstwa przecież.
To są przestępstwa, ale 50-100 zgłoszeń na policję, które mam przy kolejnych adresach, kończą się niczym. Znaczy policja przyjeżdża, stwierdza nic de facto i odjeżdża. Tutaj mamy jakby anonimy z policji, które mówią o tym, że była jakby dyrektywa taka wewnętrzna o tym, żeby skręcać te postępowania, tylko że to są anonimy.
A kto tą dyrektywę wydawał?
Tego nie wiemy. Znaczy przełożeni względem autorów anonimów, ale to są anonimy, w związku z tym komisja no jakby tutaj jeszcze musi w tej sprawie musi jeszcze zadbać o materiał dowodowy. Ale pan Mosakowski po wyczyszczeniu kamienicy od razu zarabiał kolejne 50% wartości tej nieruchomości, dlatego że nawet biegli rzeczoznawcy przyjmowali, że po wyczyszczeniu z lokatorów komunalnych wzrasta o 50% wartość danej nieruchomości. Po wyczyszczeniu, do czego dochodziło? Do tego, że pan Marek Mosakowski transferował własność tych nieruchomości na swoją matkę, która ma obecnie lat 90 i jeszcze żyje, po to, żeby jakby utrudnić dalsze jakiekolwiek egzekwowanie od niego należności z tej nieruchomości.
Businesswoman, nie? W tym wieku tyle kamienic.
Tak jest. To jest pani emerytka, której już rzeczywiście myślę, że wiele emerytek mogłyby pozazdrościć i ta pani obecnie, przynajmniej my wiemy, że ma kilkadziesiąt nieruchomości warszawskich, ale wiemy, że ma też nieruchomości pozawarszawskie. No i oczywiście pan Mosakowski na dzień dzisiejszy jest biednym człowiekiem, który na siebie nie ma prawie nic, który jest zwalniany przez sądy z opłat sądowych. To jest jakiś absurd. Lokatorzy komunalni w sprawach przeciwko niemu nie są zwalniani z opłat sądowych, a człowiek, który pozyskał dziesiątki nieruchomości warszawskich i to właśnie kupując kupony za 50-100 zł, jest zwolniony z opłat sądowych. Tak wygląda system w chwili obecnej. To jest jakiś absurd. No i pan Mosakowski uważa, że nie zrobił nic złego. Twierdzi, że miał do tego prawo, że to była jego pasja, żeby kupować te nieruchomości.
Kim z zawodu jest pan Mosakowski?
Pan Mosakowski i jego ojciec prowadzi antykwariat i się głównie zajmowali tym. Tutaj dodajmy, że jest taki wątek z lat 90. odnosząc się do mojego rozmówcy, powiązań z panem Piskorskim rodziny Mosakowskich. Ojciec pana Mosakowskiego miał kolekcję sztuki, którą dość atrakcyjnie przekazał, sprzedał na końcu swojego życia w latach 90. panu Piskorskiemu. Tu wchodzą w grę jakieś miliony złotych.
Bo to jest słynne wzbogacenie się pana Piskorskiego, który jest wyjaśniane w ten sposób, że po prostu...
Nie tak. Tylko, bo pan Piskorski wygrał też w ruletkę. Ale też była ta historia właśnie z tym antykwariatem, co dawało taki formalny podstawę do rozliczenia tych majątków po prostu pana Piskorskiego.
Panie proszę, ale pan Piskorski wydał wspomnienia.
Tak.
I tam są bardzo bulwersujące...
Niesamowite.
Teksty, nic. Nie ma konsekwencji.
Mało tego, pan Piskorski powiedział do swoich kolegów z KLD ówczesnego: jeśli macie wątpliwości, czy mówię prawdę, to proszę mnie pozwać do sądu. I oczywiście żaden. No,
przypomnijmy, co tam pan Piskorski w tej książce mówił.
Mówił przede wszystkim o pieniądzach, o budowie KLD w oparciu o pieniądze z Niemiec przychodzące, z historii czarnej kasy Helmuta Kohla, o przekazywaniu pieniędzy na budowę partii życzliwej dla niemieckiej opcji właśnie poprzez dotacje dla KLD. Mówił nazwiskami, mówił, kto otrzymywał te pieniądze, jakie były kwoty. Tam wszystko to jest. To była wielka sensacja na moment i potem to wyciszono.
To
proszę popatrzeć, że to współgra z tym, co teraz w tych książkach ten skruszony gangster mówi Masa. Czy Wojciech Sumiński, który te wywiady tam przeprowadza. Oni pokazują, że to nie było wyssane z palca, bo tam również te wątki się pojawiają, choć tutaj jeszcze stawiane są jeszcze, bym powiedział, groźne bardziej zarzuty, czyli powiązania z Pruszkowem. No, na całym świecie, gdyby coś takiego, taka informacja się pojawiła, że politycy jednego z grup, ugrupowań, które 8 lat rządziło, przychodzili gdzieś na jakieś 18 piętro, prawda, i tam robili interesy z mafią, no to przecież to by była sensacja roku, no jeśli nie dnia nawet. Naprawdę zadziwiająca historia.
No i nic.
I historie się łączą, bo zobaczmy. Historie się łączą, czyli człowiek, który był bardzo aktywny i te wszystkie rzeczy, o których opowiada mój rozmówca, jest jaśnie związany z osobami, które stworzyły loterię na warszawskich nieruchomościach za 50 zł. I teraz rzeczywiście tu już jest taka domniemana odpowiedź na to, skąd ten człowiek o tym wiedział. To wyglądało tak, że osoby, które rzeczywiście już były w podeszłym wieku, nagle otrzymywały telefon albo przychodził ktoś do ich domu i mówił: i tak pani nie pozyska tej nieruchomości. Wiemy, że pani babcia miała tam przy Pięknej albo przy Waszyngtona, albo kolejne adresy, kolejne można wymieniać. Miała kamienicę, czy miała nieruchomość niezabudowaną. Nic z tego nie będzie, a ode mnie pani chociaż 100 zł dostanie, tak? Albo 500 zł pani ode mnie dostanie.
To taka na wnuczka metoda, nie?
Oczywiście, taka metoda na wnuczka. Poza tym też takie poczucie beznadziei pewnie u tych odbiorców tej oferty,
no tak,
że
i tak
nic nie dostaniemy rzeczywiście przez 60-70 lat. Nie zanosi się, że dostaniemy dalej. Mało tego, przecież są kwiatki, że ktoś jako rodzina prywatnie starał się o reprywatyzację, dostawał odmowę na piśmie, na kilkadziesiąt stron, że nie da się tego zreprywatyzować, po czym sprzedawał za psie pieniądze tym beneficjentom
w warszawskiej reprywatyzacji.
I za tydzień w tej samej sprawie, czy za 2 tygodnie jest decyzja odmienna.
Panowie, ale przecież ta nietykalność, ta niesamowita nietykalność tych ludzi, to wręcz poraża i to aż do dziś. Już 2 lata rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I proszę zobaczyć, pan Piskorski, Paweł Piskorski, który był skarbnikiem Platformy Obywatelskiej. Bardzo mocno wrośnięty w środowisko Grzegorza Schetyny, Donalda Tuska i tak dalej. Naraz wygrywa wybory w Stronnictwie Demokratycznym. Zostaje przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego.
Który
partii, która politycznie się nie liczy, ale jest bardzo zamożna. I to tak jakby lisa wpuścić do kurnika. Zostaje sprzedana nieruchomość we Wrocławiu. Zostaje sprzedana nieruchomość przy ulicy Batorego, piękny pałacyk w Krakowie. Na Chmielnej chyba jeszcze się nie udało, ale przecież to są wielodziesięciomilionowe kwoty sprzedaży. I te pieniądze, no, gdzie one są? Nie ma ich.
No może ktoś jednak nad tym czuwa i może jeszcze to piętro jest wyżej niż 18 w Mariocie. Ja taką jedną rzecz przypomnę tylko. W tych słynnych taśmach hańby, gdzie tam jest rozmowa nagrana byłego też skarbnika pana Woszczorowicza chyba, czy ja nie, przepraszam, pana Piotra Wawrzynowicza. Pana Piotra Wawrzynowicza. Zresztą współpracującego z panem doktorem Janem Kulczykiem ponoć. Tak. Oni wracali samolotem z Gdańska i to opowiada bodajże sam Wawrzynowicz, mówi, że się pochwalił, że premier tu z nim rozmawiał, ale powiedział mu, że twoi przyjaciele to mafia i bandyci. To jakoś umknęło mi, ale jeśli premier dużego państwa mówi taką rzecz, i nie publicznie, prawda, tylko do konkretnej osoby, no to jest niezwykle dla mnie porażające, zastanawiające. To chyba nie jest żart jednak. Więc jest pytanie, czy pan premier Donald Tusk ma jakąś szczególną wiedzę w tej materii, z którą żeby się chciał podzielić społeczeństwem, bo często, prawda, w polskich sprawach Portugalii nawet zabiera, czy gdzieś tam jedzie do Grecji, prawda, gdzieś indziej i zabiera w sprawach puczu się, prawda, że taki jest bliski sercem tamtym grudniowym, w tym, jak ten pucz był, prawda? To może by i w tej sprawie coś nam powiedział. Może coś więcej wie. No bardzo fundamentalnie. Jak można powiedzieć do działacza jego partii, twoi przyjaciele to mafia i bandyci? No dla mnie to jest po prostu absolutnie szokujące. A może to ma coś wspólnego i z tym? Z tymi kamienicami, kto wie?
Bo tutaj to się... Tu jest zbyt wiele symbolicznych spraw. Przypomnijmy, że grupa kapitałowa Phoenix, która zajęła się już tak profesjonalnie renowacją kamienic, czyli de facto czyszczeniem tych kamienic również z lokatorów i stworzeniem takiego biznesu na reprywatyzacji. Bez grupy Phoenix nie byłoby obrotu takiego nieruchomościami, bo samo pozyskanie w ramach reprywatyzacji starej kamienicy z lokatorami komunalnymi to dopiero początek trudnego biznesu. Musiał się pojawić odbiorca tych kamienic, który który weźmie na siebie, wyczyści tą kamienicę z lokatorów, a następnie sprzeda piękne, wyremontowane mieszkanka z przebitką gigantyczną na tym całym procederze. To była przebitka 6-7-krotna przy niektórych nieruchomościach w ciągu kilku lat. Także to niesamowity biznes. I ta grupa Phoenix zakłada swoją siedzibę i robi pierwszy strzał właśnie w kamienicy prezydent stolicy. To jest niebywałe. Gdyby ktoś tak spróbował to opowiedzieć na przykładzie, nie wiem, jakiegoś jednego stanu w Stanach Zjednoczonych albo jednego państwa Europy Zachodniej, to byłoby nie do uwierzenia. Myślę, że nawet we Włoszech różne rzeczy się dzieją i w Serie A, i z premierem się działy, ale jednak to bulwersuje opinię publiczną. To jednak ludzie o tym rozmawiają na co dzień.
Słuchaj, rozmawiają. Nawet w Kalabrii, Dranghetcie odbierane są nieruchomości, które są wybudowane za wyłudzone pieniądze
tak jest.
Z europejskich
funduszy. Przypomnijmy, premier Craxi czy Andreotti musieli się z kraju ewakuować i przez wiele lat Craxi mieszkał za granicą, bo nie mógł wrócić do Włoch, a był premierem tego państwa. Także te pan Gawłowski to taki mały pikuś, bym powiedział. Ale pan Schetyna się bardzo denerwuje, widzę, ale...
Jak pan Gawłowski zacznie mówić, a jak jeszcze pan Piskorski zostanie powołany przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, chociażby jako świadek.
No to byłby bardzo ciekawy świadek.
Bardzo
ciekawy świadek. Myślę, że poznamy, dopiero za 10 lat poznamy pełny obraz mapy warszawskiej reprywatyzacji. My teraz jakby strzelamy w poszczególne adresy, odkrywamy rzeczywiście coraz więcej, ale to jest temat na pracę habilitacyjną całego zespołu, moim zdaniem historyków, prawników i ekonomistów.
No tak, ale na pewno mogę powiedzieć, jakieś dość znaczące doświadczenie życiowe już mam, mogę powiedzieć, że przejdziecie do historii niewątpliwie współczesnej Polski, bo to jest niezwykle potężna operacja taka ideowa, myślowa, logistyczna, prawna również, przypomnijmy, tak przecież to jest kwestia, że macie tam te występy tych obrońców prawnych z kancelarii prawnej, panią Gronkiewicz broniący, którzy mówią, że no jak, co się wy się tutaj jednym jakimś człowiekiem zajmujecie, co to za biznes, tak? Więc to wszystko, to niewątpliwie moim zdaniem będzie jakiś ślad historii Polski współczesnej po tej komisji, włącznie z nazwiskami tych osób, które zrobiły coś dobrego po prostu, coś uczciwego, coś dobrego. A że to może jeszcze potrwać, to wydaje mi się tak. To tak jak ta komisja śledcza do spraw VAT-u, która ma, że tak powiem, 250 miliardów na dzień dobry do sprawdzenia, a tam jest jeszcze oczywiście ze 160 miliardów akcyzy, cła i tak dalej. To pokazuje skalę zapuszczeń, skalę bezprawia, skalę bym powiedział degrengolady.
Jak ruszy komisja VAT-owska, to pan były wicepremier Balcerowicz.
Oj tak, no ależ oczywiście. Ale i
drogocennym świadkiem.
Na pewno i myślę, że obecni posłowie Platformy Obywatelskiej, pani wiceminister Leszczyna Izabela, która była wiceminister.
Taka wymowna.
Tak, bardzo pewna siebie osoba, no z polonistka z wykształcenia, ale jak widać
bardzo
finanse ma w małym paluszku. I paru innych posłów Platformy, pan Janusz Cichoń, który też był wiceministrem. Myślę, że to będą, pan Rostowski przede wszystkim. To jest dla mnie po prostu kuriozum. To jest kwintesencja Platformy.
Mamy umowę o ekstradycji z Wielką Brytanią?
Mamy, bo to jest system jeszcze
nawet Brexit
unijny.
Chyba
tak, to jest system unijny i ten to. Oczywiście,
to Panama.
Ale jeszcze jest pan Rostowski ma na Malcie też, ale też Malta jest w Unii, na szczęście, tak. Natomiast to było zagadką dla mnie. Jak mogła taka duża partia szukać dla siebie ministra finansów w Londynie, bo okazało się, że w Polsce nie ma takiego w Platformie geniusza, który mógłby być ministrem finansów, że trzeba było ściągnąć, prawda, byłego wykładowcę Uniwersytetu Sorosza w Budapeszcie. Znaleziono naszego sztukmistrza z Londynu, ponoć jego protegował go Jan Krzysztof Bielecki, kadrowy Platformy Obywatelskiej, tak, który ma największą wiedzę oczywiście o tych wszystkich historiach.
Jeszcze pan Jacek Merkel tam.
Też sporo, sporo, ale no to była zagadka. Jak można było szukać aż tam gościa, który właściwie nie bardzo się orientował, bo nasz sztukmistrz z Londynu nawet nie znał pewnych polskich realiów po prostu. Ja już nie mówię, że z polszczyzną miał spore problemy, ale...
W Bydgoszczu.
No na przykład, tak? Albo pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie.
Bo się zajmował pieniądzami.
No właśnie, więc to też będzie na pewno postać barwna do
przesłuchania.
Tak.
Tylko czy on wtedy nie skorzysta z tego, że ma dwa paszporty?
No tak, jeszcze na Malcie tam zdaje się też ma jakieś mieszkanie czy dom, zdaje się, no to człowiek, to światowiec niewątpliwie, światowiec, tylko nie,
światowiec. Bo światowe organy ścigania ścigają takich no, różnych światowców.
Właśnie, właśnie, no przypomnijmy, że pan Soros na przykład ma problem z jazdem do paru krajów jeszcze do dzisiaj, prawda?
Więc, no i tak, tu tak padło, to właśnie...
Tylko tu padło takie ciekawe pytanie pana redaktora. Minęły 2 lata i jakby jakie są efekty?
Tak.
Uczciwie muszę przyznać, że chyba kilkadziesiąt lat tworzenia takiego systemu około mafijnego wokół różnych spraw, które tu poruszamy, jest nie do odkręcenia, nie do naprawienia coś tych szkód, zwłaszcza ludzkich szkód. Bo
i tak macie wielkie sukcesy, naprawdę, może to tak wam się nie wydaje, ale ci, co z wewnątrz to obserwują, to po prostu nie mają wątpliwości, że to jest wielka sprawa. Wielka sprawa.
Ale czy nie macie panowie wrażenia, że jakieś czarne chmury mogą się zgromadzić nad komisją i jak zwykle w momencie newralgicznym, kiedy już dochodzicie do sedna, zostaniecie rozwaleni, rozgonieni i nic z tego nie wyjdzie, bo tak zwykle bywało dotychczas.
Takie zagrożenie jest zawsze. Muszę przyznać, że jest w miarę optymistycznie, jeśli chodzi o atmosferę wewnątrz komisji, że zdecydowana większość uchwał komisji, decyzji komisji zapada zdecydowaną większością. Są czasem frapujące takie elementy, fragmenty w poszczególnych decyzjach, do których docieramy, że tutaj może jakaś zły przypadek się zaistniał przy poszczególnym zdaniu, ale staramy się to też naprawiać, korygować. No nie da się ukryć, że środowiska warszawskie, środowiska zwłaszcza warszawskich prawników, alergicznie reagują na temat komisji. Alergicznie. Do tego stopnia, że kiedykolwiek członkowie komisji wchodzą na jakieś debaty, gdzie są warszawscy adwokaci, zwłaszcza zajmujący się rynkiem nieruchomości, ta dyskusja wcale nie ma charakteru merytorycznego, tylko nagle jest emocje, że tutaj będzie komisja do spraw komisji, rozliczymy was z tego wszystkiego,
co rozliczacie. No to redaktor Czuchnowski wypowiedział to, że sądy wolnej Polski pana rozliczą, tak panie Macierewicz, was też wszystkich no rozliczą.
Tutaj... Chyba podziemne, stworzone na pustyni Błędowskiej przez Platformę Obywatelską.
Natomiast... Bo oni liczą na to, że kiedyś wyzwolą Polskę.
Tak, ja myślę, że ta komisja,
którzy rozliczają,
komisja do spraw tej złodziejskiej reprywatyzacji, to w całym składzie mogłaby być przeniesiona do ratusza miejskiego po zmianie prezydenta Warszawy i tam, jak tam zacznie dopiero przeglądać te kwity dotyczące inwestycji warszawskich, to jeszcze bardziej oko zbieleje i włos stanie dęba, moim zdaniem.
No, to prawda, to są takie tematy.
Dlatego jest taka obrona Częstochowy, dlatego tak, tam prawda, wszystko, byle mnie nie przegrać Warszawy, no bo tam to są kwity.
Reprywatyzacja się łączy rzeczywiście z inwestycjami publicznymi w stolicy, o czym powiedział pan poseł. Chociażby wyznaczenie trasy inwestycji było kluczowe z punktu widzenia reprywatyzacji nieruchomości. Do dzisiaj jakby wiele osób zachodzi w głowę, czemu wytyczono tak drugą linię metra, a nie inaczej. Czemu przeprowadzono to przez tak zwaną podwójne dno Wisły, bo przecież wszyscy od 100 lat wiedzą, że były tam złoża wody i czemu one musiały wystrzelić na przytorwarze, musiały wystrzelić na tunel na Wisłostradzie. A no tutaj są takie odpowiedzi, że akurat ta trasa przebiega przez wiele reprywatyzacji nieruchomości, które trzeba było wywłaszczyć po atrakcyjnej cenie na rzecz wielu beneficjentów. Czemu akurat reprywatyzacje układają się pod kolejne trasy tramwajowe? To są bardzo ciekawe pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Czemu akurat wtedy, kiedy na placu Defilad pozyskiwano kolejne działki, zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i podwyższono wieżowce 3-krotnie, tak? W tym miejscu, akurat w miejscach tych działek, w których była reprywatyzacja. Nie w innych, nie 50 metrów dalej, akurat w tych miejscach. I teraz czy te pytania kiedykolwiek doczekają się odpowiedzi. To oczywiście, jak pytamy byłych wiceprezydentów, czy aktualnych wiceprezydentów, to oni odpowiadają, że to przypadek, zbieżność, albo może ktoś sam wyczuł interes i dążył do tego. No tylko jakby pytanie jest takie, czemu pomijano kilkaset postulatów mieszkańców, a nagle realizowano ten jeden, który był korzystny dla beneficjentów.
Przypadki albo wpadki. Panowie, no powiem, że nie kończymy tej rozmowy w jakichś hura optymistycznych nastrojach.
Myślę, że pana redaktora żeśmy lekko zaskoczyli.
Jesteśmy tak, ja jestem zaskoczony i zmieszany. I cóż, pozostaje mi tylko życzyć tego, żeby się udało, żebyśmy mogli to wyświetlić i żeby za 5 lat, 6, 10 nasze dzieci już tylko z książek uczyły się o tak wielkich aferach gospodarczych, a wszyscy ci, którzy je zrobili, żeby jednak, no, trafili w pasiaki. Na razie nikt nie trafił, poza mało znaczącymi prawnikami.
I urzędnikami.
Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale chyba zaczęły mielić.
Czyli pani Hanna Gronkiewicz-Walc.
Mroczna tajemnica rodziny Walców.
Tak? I
No, tu powiedzmy jakby słuchaczom, że pani prezydent się odcina od, zawsze podkreśla, że to jest wujek męża.
Wujek
a
męża,
nie, a nie jej wujek.
Ale gustowny pasiaczek.
Ale tu dodajmy,
pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Dodajmy jedną ciekawostkę, że ojciec pani Gronkiewicz-Waltz, zresztą uznany, znany mecenas warszawski, na przełomie wieków XX i XXI był pełnomocnikiem wujka pana Waltza, czyli wujka męża, czyli tego samego człowieka, od którego się tak pani Gronkiewicz odcina, pana Kępskiego. Tata pani prezydent był aktywnym pełnomocnikiem w tych postępowaniach spadkowych.
No właśnie. No i pani Gronkiewicz też, jak pan Gawłowski, do niedawna była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej.
Nieprzypadkowo. Bardzo dziękuję. No, moglibyśmy tak jeszcze długo, ale myślę, że to kolejne poranki też wypełnimy taką treścią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, pan Adam Zieliński,
dziękuję.
Komisja do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Bardzo dziękuję. No nie pozostawiam słuchaczy w jakichś specjalnie uniesionych nastrojach, no ale cóż, no
Panie
taka
Adamie,
rzeczywistość.
Gratulacje za dobrą robotę w moim imieniu i moich wyborców, bo wielokrotnie to podkreślają. Proszę pozdrowić pana również, pana Patryka Jakiego.
Bardzo dziękujemy.
I kolegów, tych, którzy się zgodnie raczej podpisują pod tym wnioskiem.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, panowie. Cóż, wypadałoby coś zagrać, ale nie. Antoni Opaliński już bezlitośnie przygotował przegląd dzisiejszej prasy, a więc nie odetchniecie państwo specjalnie. Antoni Opaliński.